Mateusz Grzesiak. Podręcznik perswazji. Najskuteczniejsze metody przekonywania innych i świadomej ochrony przed manipulacją. Wydawnictwo One Press. Czyta Mateusz Grzesiak. Wstęp. Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebuje relacji jak ryba wody. Bez niej żyje krócej i mniej szczęśliwie. Te relacje, niezależnie od tego, czy dotyczą miejsca pracy, domu rodzinnego, wyjścia towarzyskiego czy rozmowy w internecie, opierają się na komunikacji. Czasem wprost, czasem subtelnej, niekiedy przemyślanej, a innym razem zupełnie przypadkowej. Komunikując się z innymi, każdy chce osiągnąć zamierzone cele. Chłopak namawia dziewczynę na randkę, ona koleżankę, na kupienie innej sukienki. Mama przekonuje dziecko, by odrobiło pracę domową, a nauczyciel ucznia, żeby ten przygotował się do egzaminu. Jest jeszcze sprzedawca, zachęcający klienta do zakupu, szef nakłaniający podwładnego do szkolenia i policjant sugerujący kierowcy spokojniejszą jazdę. Każdy z nas stara się wywierać wpływ na innych. Każdy z nas też tym wpływom ulega. Ale większość robi to nieświadomie, intuicyjnie albo w najlepszym przypadku nie do końca nad tym panując. Przeciętny człowiek nie ma świadomości, jak ma rozmawiać, co dokładnie mówić, by wywołać u partnera, rozmówcy albo grupy pożądany skutek. Ba, nie wie też, jak chronić się przed wpływem innych. Czuje jednak, że czasem ulega namowom, choć wcale tego nie chce, albo podejmuje decyzje, których później żałuje. Przez ten brak umiejętności komunikacyjnych tracimy okazję. Dajemy sobą manipulować, nie prosimy o należne podwyżki, a czasem robimy coś wbrew sobie. I choć na określonym poziomie każdy z nas jest inny, to jednak wszyscy ulegamy podobnym złudzeniom, popełniamy te same błędy percepcyjne i poznawcze, a nasze umysły stosują identyczne, biologicznie uwarunkowane mechanizmy służące poznaniu świata i radzeniu sobie w różnych życiowych okolicznościach. Stąd płynie optymistyczny wniosek dla osób chcących świadomie i celowo wywierać wpływ. Uniwersalnych zasad perswazji, która działa, można się nauczyć. Naukowcy i praktycy od lat badają zagadnienia związane z perswazją. Studia te nie są proste, wymagają bowiem dotarcia do wiedzy z różnych dziedzin i umiejętnego jej połączenia. Relacje międzyludzkie od zawsze znajdują się w obszarze także moich zainteresowań zawodowych i naukowych. Analizuję komunikację, która realizuje się na linii człowiek-człowiek. Przyglądam się zależnościom, które pojawiają się między szefem a jego podwładnymi. Studiuję gry, jakie prowadzone są przez sprzedawców z ich klientami, czy też w relacjach małżeńskich. Pasjonują mnie reguły przywództwa, tego biznesowego i tego osobistego, bo wbrew pozorom rządzą się one tymi samymi zasadami. Kierują mną różne pobudki, ale najważniejszą niech będzie ta. Kto potrafi skutecznie i w określony z góry sposób wpłynąć na swego rozmówcę, ten będzie w życiu skuteczny. Zdolny odpowiedzialnie namówić innych do danej zmiany myślenia i zachowania, stanie się liderem i wygra w życiu zawodowym i osobistym. Dlatego jest to takie ciekawe. Dlatego znajomość technik perswazyjnych ma wymiar praktyczny. Dlatego warto poznać, zakodować i stosować techniki, które zebrałem w tej książce. Potraktuj ją jako zbiór gotowych do zastosowania instrukcji służących wywieraniu wpływu. Źródła i definicje. Obserwacją, badaniem przyczyn i mechanizmów działania oraz klasyfikacją technik perswazyjnych zajmują się wszelkie dziedziny wiedzy, których centrum zainteresowania jest człowiek. Od biologii i behawioryzmu, które spoglądają na ludzkie zachowania przez pryzmat anatomii i fizjologii mózgu oraz pewnych wrodzonych, naturalnie przynależnych gatunkowi ludzkiemu schematów zachowania, utrwalonych przez tysiąclecia, przez psychologię i socjologię, badające psychikę człowieka i specyfikę tworzonych przez niego zbiorowisk, po ekonomię obserwującą funkcjonowanie ludzkich społeczności w odniesieniu do bogactwa oraz relacji człowiek-dobra materialne. Aby dopełnić obrazu, należy wspomnieć religię, a właściwie religioznawstwo, gdzie człowiek jest obiektem zainteresowania jako istota moralna, świadoma swej przemijalności i pragnąca jakkolwiek się przed tą świadomością obronić, i nauki polityczne, skupiające się na władzy jednostki nad wspólnotą i na rządzących nią mechanizmach. Tu dochodzimy do nauk bardziej praktycznych, jak herystyka, której dobre poznanie pozwala wychodzić zwycięsko ze sporów i po wspomnianą władzę sięgać. Po raz pierwszy w herystyce pojawia się tak dosłownie perswazja jako taka, ale jej całkowicie praktyczny aspekt, czyli techniki perswazyjne, na których skupiam się w niniejszej książce. Gromadzę je, analizuję ich podstawy wywodzące się z wielu nauk. Definiuję je na nowo i objaśniam podczas moich szkoleń, ucząc ich zastosowania osoby, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i skutecznie wpływać na innych ludzi. Korzystam z nich także sam, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jestem świadomy ich stosowania wobec mnie przez innych ludzi i pozostaję na nie wyczulony. Wybieram te, które działają. W niniejszej książce znajduje się ponad 100 technik perswazyjnych, z których każda jest skuteczna, co potwierdzają zarówno badania prowadzone przez naukowców z całego świata, jak i obserwacje praktyczne. Kompilując je, korzystałem z wielu różnych źródeł i kierowałem się praktycznością, a także weryfikowalnością ich skuteczności. Ponieważ podręcznik perswazji ma charakter ściśle narzędziowy, książka została skonstruowana tak, by można było z niej jak najprościej i najszerzej korzystać. Niemal każda z przytoczonych technik jest krótko streszczona, następnie rozszerzam jej opis, podaję kilkupunktową instrukcję i dla ułatwienia albo inspiracji przykład lub przykłady zastosowania. Parzyste strony podręcznika pozostawiam puste jako miejsce, które czytelnik zapełni własnymi przykładami stosowania poszczególnych technik albo przykładami zaobserwowanymi w życiu codziennym, reklamach, przemówieniach polityków, innymi słowy zapisem przekazów komunikacyjnych z różnych źródeł wszelkich aspektów społecznego funkcjonowania człowieka, gdzie jest miejsce na jakąkolwiek interakcję i tworzenie się relacji. Nim przejdziemy do właściwej treści książki, proponuję zapoznać się z definicjami kilku z przytaczanych w niej pojęć. Perswazja jest sztuką przekonywania innych do określonych racji. W założeniu nie ma ani pozytywnej, ani negatywnej konotacji. Jest neutralna i jedynie od intencji nadawcy zależy, jaki będzie miała skutek dla osoby, na którą perswazyjny wpływ jest wywierany. Technika perswazji. Metoda, za pomocą której wywiera się wpływ na siebie samego, inną osobę bądź grupę ludzi. Bazuje na którymś z nieracjonalnych mechanizmów, którym podlega ludzki umysł. Błąd poznawczy. Nieracjonalny sposób postrzegania rzeczywistości, który ujawnia się, gdy umysł ma za mało danych, bądź brakuje mu czasu na ich racjonalną analizę. Błędy poznawcze są powtarzalne dla różnych osób. U każdego człowieka można zaobserwować występowanie większości z nich. Mają szerokie konsekwencje. Wpływają na poglądy i podejmowane decyzje. Techniki. Geneza. Teoria. Przedstawienie źródła twierdzenia tak, by nadać mu określony wydźwięk. W zależności od tego, jakie jest pochodzenie przedstawianej informacji, ludzie w nią uwierzą bądź nie. Zastosowanie tej techniki perswazji będzie więc bazować na położeniu nacisku nie tyle na samą treść, którą chce się przekazać, ile na to, kto ją firmuje swoją osobą. Samej tezy się nie dotyka, kierując uwagę odbiorcy w stronę genezy, czyli źródła informacji. Można je podważyć bądź wzmocnić, definiując je jako moralnie, dobro, zło, emocjonalnie, atrakcyjne, wiarygodne. Praktyka. Podważ źródło, gdy teza jest niesłuszna. Wzmocnij źródło, gdy teza jest słuszna. Przykłady. Mądry człowiek powiedział, że przeczytałem wczoraj niesamowitą książkę, z której dowiedziałem się, że amerykańskie badania pokazują, że Karolina jest świetna. Powiedziała mi, że niedostępność. Teoria. Ludzie chcą czegoś tylko dlatego, że nie mogą tego mieć. Reguła niedostępności polegająca na pożądaniu rzeczy, usług, osób, informacji i wszystkiego, czego nie można mieć bądź łatwo zdobyć, jest powszechnie wykorzystywana w handlu. Oferty promocyjne z bardzo krótkim terminem ważności i informowanie klienta o tym, że zostało tylko kilka sztuk czy wolnych miejsc, to klasyczne już sposoby na zwiększenie sprzedaży. Działają, ponieważ ludzie mają tendencję do przypisywania temu, co niedostępne, większej wartości. Nawet małe, bo zaledwie 2-letnie dzieci, które otoczy się zabawkami dostępnymi na wyciągnięcie ręki, będą poświęcać czas i energię na to, by dotrzeć do zabawki trudno dostępnej. Bazą reguły niedostępności jest poczucie braku, które prowadzi do pożądania. Jego mechanizm działa następująco. Najpierw pojawia się pragnienie posiadania, myśl ja chcę, bo bez X czuję się niepełny, nieszczęśliwy, niespełniony. Następnie ma miejsce idealizowanie obiektu pożądania, intensywne myślenie o obiekcie, dostrzeganie wyłącznie jego zalet, marzenie, gdy zdobędę X, to będę wreszcie pełny, szczęśliwy i tak dalej. Ostatecznie następuje materializacja. W przypadku handlu będzie to na przykład nabycie towaru czy usługi. Ten moment jest kresem pożądania. Posiadanie będzie cieszyć, zwykle krótko, użytkowanie może przynosić satysfakcję, ale obiekt nigdy już nie będzie budził tak gwałtownych uczuć. Bez niedostępności nie wystąpi pożądanie. Jest to ważna informacja w kontekście relacji partnerskich. Osoba będąca na każde żądanie staje się w oczach partnera mniej atrakcyjna. Praktyka. Dowiedz się, co interesuje odbiorcę. Pokaż, że jest to niedostępne lub trudno osiągalne. Przykłady. Zostały 3 ostatnie egzemplarze. Ten model samochodu dostępny jest na zapisy. Dodatkowo trzeba zdać specjalny egzamin z jazdy nim. Argumentum ad auditorem. Teoria. Zdobywanie przychylności publiki argumentami populistycznymi. Technika szeroko stosowana we wszelkiego typu dyskusjach publicznych. Ad auditorem do publiki. W tej technice zwraca się bezpośrednio do publiczności, czyniąc ją stroną w dyskusji. Mówiąc do audytorium, odwołuje się do gustów, upodobań, przekonania o samych sobie oraz uczuć słuchaczy, dzięki czemu zyskuje się ich przychylność. Publiczność z obserwatora staje się zwolennikiem przekonującego. Praktyka. Poznaj przekonania i wartości publiki. Zastanów się, co chce usłyszeć, w co wierzy, jakie ma wartości. Odwołaj się do nich w komunikacji, by wzmocnić swoją tezę. Przykłady. W rozmowie z rodziną. Jesteście dla mnie najważniejsi, więc... Podczas szkolenia. Z wami mogę pracować na wyższym poziomie, bo jesteście wyjątkowo zdolną grupą. Podczas wiecu wyborczego. Jesteśmy dumnym, zwycięskim narodem i dlatego... Argumentum ad feminam. Teoria. Odwołanie się do postrzeganych jako negatywne cech czy zachowań kobiecych po to, by przekonać odbiorcę. Definicję tę rozszerzymy tutaj także na cechy pozytywne oraz dotyczące również mężczyzn. Technika perswazji bazująca na argumentach ad feminam jest z gruntu nieelegancka, bazuje na seksistowskich stereotypach. Dyskutant nie odnosi się do treści wypowiedzi swojej rozmówczyni, ignoruje merytoryczną wartość tego, co powiedziała, odwołując się do faktu, że jest ona kobietą i związanych z tym stereotypów. To niejako automatycznie dyskredytuje dyskutantkę w oczach publiczności, ma ją wyprowadzić z równowagi. W tej książce technika ta jest przedstawiana jako narzędzie wywierania wszelkiego wpływu, a nie dyskredytacji. Kobieta może więc wykorzystać argumentum ad feminam na swoją rzecz. Praktyka. Znajdź określone negatywne bądź pozytywne stereotypowe cechy lub zachowania kobiece bądź męskie. Wprowadź je do komunikacji. Przykłady. Negatywne kobiece. Mówisz tak, jakby przemawiał przez ciebie foch. Zachowujesz się jak księżniczka. Pozytywne kobiece. Daj, ja to zrobię. Kobiety mają większe zdolności artystyczne. Jestem opiekuńcza, bo jestem kobietą. Negatywne męskie. To facet, a wszyscy faceci są agresywni. Nie wymagaj od niego za wiele w kontekście uczuć. Przecież to facet. Pozytywne męskie. Jesteś twardy, dasz radę. Podejdź do tego honorowo. Lubienie. Teoria. Chętniej robimy coś dla tych, których lubimy. Reguła lubienia i sympatii znalazła się na liście 6 fundamentalnych zasad wywierania wpływu Roberta Cialdiniego. W jego klasycznej